Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
Odkryj moc różańca. Zaprasza ksiądz Alfred Berlak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego papieża Jana Pawła II w Kaliszu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Was witam, słuchacze naszego radia Rodzina, i zapraszam do wysłuchania kolejnej konferencji różańcowej. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o różańcowych objawieniach. Maryja wzięta z ciałem i duszą do nieba pozostała matką wszystkich ludzi, otwartą na każde wołanie o pomoc. Z pewnością jest osobą najbardziej gotową na przyjęcie działania Ducha Świętego. Ona jest wzorem Kościoła i matką wierzących. Można więc zrozumieć, dlaczego tak jej bardzo zależy, aby zawsze prowadzić ludzi drogą wiary i zbliżać do swego Syna Jezusa Chrystusa. Dlatego tak często objawia się, aby wskazać na Ewangelię jako jedyną drogę uratowania świata. Cel objawień maryjnych był zawsze, kochani, oczywisty. Przejawiał się przede wszystkim w macierzyńskiej trosce matki o swoje dzieci. Głównym przesłaniem zaś było i jest przede wszystkim nawrócenie serc. Różne są tylko słowa, różne są okoliczności i różne są czasy. Teologowie podkreślają, że od blisko 200 lat objawienia intensyfikują się, ujawniając chore i słabe strony ludzkości, a zarazem wskazując ten dobry kierunek uzdrowienia. Kierunek może to zbyt słabo powiedziane, zawsze bowiem chodzi, kochani, o potwierdzenie takiej stałej obecności Boga na drogach człowieka. Objawienia mają służyć ludzkiemu opamiętaniu. Noszą charakter proroczego posłannictwa w sytuacji zagrożeń ludzkości, a te, jak wiemy, bardzo, bardzo wzrosły. Na przykład dawniej wszystkie wojny czy epidemie miały charakter lokalny. Obecnie kryzysem objęty jest cały świat. Dzisiaj należy więc poszukiwać rozwiązań globalnych, rozstrzygać problemy cierpienia, głodu, chorób, skażenia środowiska, także i epidemii, która trwa, można powiedzieć, na całej kuli ziemskiej. A strach przed przyszłością, przed tragedią samozagłady podziela większość ludzi na świecie. To jest, kochani, tak naprawdę egzystencjalny problem naszych czasów i tylko kompletny ignorant mógłby to nie analizować. W 2000 historii chrześcijaństwa objawienia maryjne zdarzały się, kochani, dość często. Towarzyszyły Kościołowi tak naprawdę w każdym wieku i czasie, ale w ostatnich latach przybrały charakter manifestacyjny, niezwykle sugestywny i interwencyjny, mimo że każde z tych objawień odegrało ważną rolę duchową. Tylko nieliczne z nich Kościół uznał za autentyczne. Listopada 1932 roku do 3 stycznia 1933 roku miały miejsce objawienia w Bucha w Belgii. Objawienia zdarzały się nieraz kilka razy w ciągu dnia, ale w pewne dni Maryja z różańcem nie ukazywała się wcale. Matka Najświętsza objawiała się pięciorgu dzieciom, Gilbercie, Fernandzie, Albertowi, Andrei i Gilbercie, i zachęcała je do nieustającej modlitwy, do poświęcenia się jej. Nazwała się niepokalaną dziewicą i Matką Boga i Królową Nieba. W ostatnim objawieniu ukazała się dzieciom ze złotym sercem, które wskazuje na znaczenie nabożeństwa do jej niepokalanego serca. Kochani, 18 do 19 lipca oraz 27 listopada 1830 roku mamy dwa objawienia w Paryżu. Matka Boża objawiła się Katarzynie Labourée, zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, zapowiadając wiele nieszczęść, jakie wkrótce miały dotknąć Francji. Lekarstwem stał się ukazany w widzeniu cudowny medalik. Na awersie Maryja niepokalanie poczęta i napis: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. A na rewersie duże M z poprzeczką i krzyżem, a pod literą serca Jezusa i Maryi jedno z koroną, drugie przebite mieczem, które Maryja poleciła wybić oraz rozpowszechnić. 17 września 1846 roku, objawienia w La Salette we Francji. Płacząca Matka Boża ukazała się dzieciom i przekazała im, jak sama powiedziała, rzeczy najwyższej wagi. Napiętnowała grzechy popełnione przez ludzi, praca w niedzielę, przekleństwa, zaniedbanie codziennej modlitwy, i zapowiadała wielki głód oraz: jeśli ludzie się nie nawrócą, to skały zmienią się w sterty zboża i okaże się, że kartofle same się zasadziły. To objawienie przeorało i nawróciło Francję. Kochani, kolejne, 11 lutego do 16 lipca 1858 roku. 18 objawień w Lourdes, także we Francji. Matka Najświętsza z różańcem przewieszonym przez ramię ukazywała się 14-letniej Bernadecie, oznajmiła dziewczynce w jej rodzinnym dialekcie: jestem niepokalane poczęcie. 13 maja do 13 października 1917 roku, 6 objawień w Fatimie w Portugalii. Maryja ukazała się trojgu dzieciom, Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji, nazywając siebie Matką Bożą Różańcową. Wzywała do codziennej modlitwy różańcowej, pokuty i ofiary oraz przekazała wizjonerom tajemnicę składającą się z trzech części: nabożeństwo pierwszych sobót, wizja piekła i sekret nazwany trzecią tajemnicą fatimską, ujawniony przez Kościół w 2000 roku. Podczas ostatniego objawienia dokonał się zapowiedziany cud, taniec słońca. Oglądało około 100 tysięcy ludzi. Kochani, wiele, wiele jeszcze innych objawień. Objawienia maryjne nie są jedynie domeną Kościoła katolickiego. Zdarzały się często w Kościele prawosławnym, między innymi na greckiej wyspie Tinos, nazywanej Lourdes Wschodu. W 1822 roku w klasztorze Królowej Aniołów Matka Boża ukazywała się wielokrotnie zakonnicy Pelagi. Podczas objawień Maryja zachęcała ją, by zwróciła się do biskupa Gabriela i do władz wyspy z prośbą o rozpoczęcie wykopalisk na terenie ruin kościoła znajdujących się w dość odludnym miejscu. Podczas prac archeologicznych wydobyto na światło dzienne pozostałości świątyni bizantyjskiej i odnaleziono ikonę zwiastowania. Do miejsca odkrycia zaczęli przybywać wierni, rozpoczęły się też cudowne uzdrowienia. Powstało tu wkrótce okazałe piękne sanktuarium. W 1831 roku umieszczono w nim cudowną ikonę. Od tamtej pory trwa tam nieprzerwanie kult, zwłaszcza że W 1935 roku na mocy dekretu królewskiego zostało ono uznane za miejsce pielgrzymowania wszystkich prawosławnych. W roku 1972 wyspa Tinos otrzymało tytuł Wyspy Świętej. Kochani, najbardziej znanym objawieniem i miejscem maryjnym jest Lourdes, miasto święte dla chorych, chromych, niewidomych całego świata. Pozwólcie, że w dzisiejszej konferencji troszkę więcej poświęcę temu objawieniu. Tysiące ludzi na wózkach, łóżkach z kółkami, tyle samo pielęgniarzy i opiekunów. Można powiedzieć, wielki ocean cierpienia. Wielu chorych, to kalecy od urodzenia, ludzie ukrywani gdzieś przed oczyma sąsiadów. Kalecy, których normalnie nie spotka się nigdzie. Gdzieś tam świat ich się wypiera. Tu w Lourdes stają się bohaterami. Dziesiątki pielęgniarek, skautów, pomocników poświęca się im bez zawstydzenia czy zażenowania. To wyzwolenie się miłości bliźniego jest, kochani, fascynujące. Temu jednemu nie może tam nikt zaprzeczyć cudom. Najwięksi sceptycy i racjonaliści, którzy chcieliby zwalczać cuda w Lourdes, prędzej czy później im ulegają. Tam po prostu fałszywe informacje o cudach są praktycznie niemożliwe, ponieważ dowodów na to, że się zdarzyły, nie sposób obalić. Z tego powodu trudno sobie wyobrazić katolika, który nie słyszałby o objawieniach Matki Bożej Bernadecie Subiru. Rozpoczęły się one 11 lutego 1858 roku. Bernadeta Subiru, córka zubożałego młynarza z Lourdes, wybrała się z koleżankami po chrust do lasu, ponieważ w domu było zimno i nieprzyjemnie. Kiedy koleżanki odeszły nieco dalej, ona usłyszała jakiś dziwny szum wiatru, którego jednak nie poczuła. Nagle w owalnym otworze skały, około 3 metrów ponad ziemią, pojawiła się najpierw światłość, a następnie wyłoniła się z niej postać młodej, uśmiechniętej dziewczyny ubranej w śnieżno-białą suknię przepasaną błękitnym pasem i przywołującej Bernadetę do siebie gestem dłoni. Głowę pięknej pani okrywał biały welon. Ręce miała złożone do modlitwy. Z prawego przedramienia zwisał różaniec. Bosymi stopami stała na skale pomiędzy gałązkami dzikich róż. Była tak piękna, że kiedy raz ją zobaczyłeś, chcesz umrzeć, by zobaczyć ją znowu, mówiła potem Bernadeta. Dziewczynka usunęła się na kolana, nie spuszczając z oczu niezwykłej postaci. Widząc, że nieznajoma przesuwa paciorki złocistego różańca, wyjęła swoją koronkę i zaczęła odmawiać modlitwę, co sprawiło pani radość. Na zakończenie dziesiątka różańca tajemnicza postać wypowiedziała wraz z Bernadetą słowa: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Po zakończonej modlitwie znikła. 14 lutego Bernadeta znowu spotkała nieznajomą w tym samym miejscu. 18 lutego miało miejsce trzecie widzenie. Pani przemówiła wtedy: czy byłabyś tak dobra i przychodziła tu przez 15 dni? Bernadeta spełniła życzenie pani. Przychodziła do groty mimo różnych przeszkód. Każde z widzeń rozpoczynało się podczas modlitwy różańcowej. Od 18 lutego do 4 marca pani ukazuje się dziewczynce 13 razy i powierza swoje orędzie. Jest to przede wszystkim wezwanie do pokuty. 28 lipca 1858 roku biskup diecezji Tarbes, do której należało Lourdes, powołał komisję kanoniczną celem zbadania wydarzeń, jakie zaszły przed grotą masabelską. Po niekończących się przesłuchiwaniach Bernadety, po zbadaniu wszystkich świadectw uzdrowień i wpływu wydarzeń wokół groty na ożywienie wiary i pobożności ludu, komisja po 3 latach badań zakończyła pracę. 18 stycznia 1862 roku biskup wydał następujące orzeczenie. Napisał: jesteśmy przekonani, że objawienie jest nadprzyrodzone i Boże. Przekonanie nasze kształtowało się nie tylko na świadectwie Bernadety, lecz przede wszystkim na podstawie faktów, które zaszły, a które tylko działaniem Bożym można wyjaśnić. Orzekamy, że Maryja Niepokalana, Matka Boga, rzeczywiście objawiła się Bernadecie Subiru 2 lutego 1858 roku i w dniach następnych, łącznie 18 razy, w grocie masabelskiej koło miasta Lourdes, że te objawienia mają wszelkie cechy prawdziwości i że wierni mają podstawy do uznawania ich za prawdziwe. Odtąd, kochani, już bez przeszkód rozwijał się w Lourdes kult Niepokalanej. Jej orędzie powierzone ubogiej dziewczynie zaczęło rozbrzmiewać poprzez posługę Kościoła. Do dzisiaj niezwykłe uzdrowienia są najważniejszą częścią historii Lourdes. Z dokumentów wspomnianej już komisji biskupiej dowiadujemy się, że w pierwszych latach po objawieniach zdarzyło się 15 momentalnych uzdrowień oraz setki innych na przestrzeni dłuższego czasu. Do 1980 roku zanotowano 5000 niewytłumaczalnych wyzdrowień, które potwierdziła specjalna międzynarodowa komisja lekarska, skupiająca wybitnych specjalistów z całego świata, niezależnie od ich wyznania. Zwłaszcza jedno z uzdrowień stało się, myślę, bardzo głośne. Jego świadkiem był słynny laureat Nagrody Nobla, Alexis Carrel. W 1903 roku, będąc już bardzo znanym lekarzem, Carrel towarzyszył pielgrzymce chorych do Lourdes. W książce Podróż do Lourdes opisał uzdrowienie Marii Ferland, dziewczyny z gruźlicą, otrzewnej. Był to klasyczny przypadek, łatwy do diagnozowania. Kiedy chora przybyła do Lourdes, jej stan był agonalny. Carrel kilkakrotnie ją badał, a przede wszystkim nie spuszczał z oka. Kiedy niesiono ją na noszach do baseniku z wodą pochodzącą ze źródła, straciła przytomność. Jej puls zaniknął. Twarz była ziemista. Dlatego zrezygnowano z zanurzenia chorej w wodzie. Jedynie któraś z sióstr natarła jej ciało wodą ze źródła. Kiedy w grocie rozpoczęła się modlitwa różańcowa, Carrel stał z boku i obserwował wszystkich. Nie modlił się. Był ochrzczony, ale nie praktykował. Patrzył ciekawie, a równocześnie jakby niefrasobliwie ślubował, że jeśli jego pacjentka odzyska zdrowie, on sam nawróci się. Co chwilę spoglądał na Marię Ferland i w pewnej chwili zauważył, że w jej twarzy zaszły jakieś zmiany. Sine plamy zniknęły, cera wydała się mniej blada. Wyjął pióro i zanotował swoje spojrzenie. Nagle zobaczył wyraźnie, że koc na wydętym brzuchu chorej zaczyna zwolna opadać. Osłupiał. Chyba oszaleje, pomyślał. Podszedł do noszy i od razu stwierdził, że stało się coś niezwykłego. Nie miał żadnej wątpliwości, to co zaszło było do tego stopnia sprzeczne z wszystkimi jego przewidywaniami, że wydawało mu się, iż śni. Chora natychmiast podniosła się, poprosiła o szklankę mleka, a gdy je wypiła, położyła się na boku, nie okazując żadnych oznak bólu. Carrel wrócił na plac różańcowy. Noc spędził na modlitwie. Zrozumiał wtedy, że wszechmoc Boża nie zna granic. W swoim dziele wydanym w latach 30. człowiek, istota nieznana, napisał: nie możemy wybierać tylko tego, co odpowiada naszym upodobaniom, fantazji czy formacji naukowej lub filozoficznej naszego umysłu. Trudność lub niejasność jakiegoś zagadnienia nie jest wystarczającym powodem, żeby to zagadnienie lekceważyć. Kochani, do Lourdes przybywa rocznie ponad 4 miliony pielgrzymów. Wszystkie drogi prowadzą ku trzem bazylikom i grocie. Od strony bulwaru i mostu świętego Michała rozpoczyna się ekspanada, wznosząca się serpentyną trasa wieczornych procesji ze świecami. Przy niej, jak betonowy schron, tkwi podziemna bazylika świętego Piusa X, poświęcona w 1958 roku. Dalej dwie bazyliki, Różańcowa i Niepokalanego Poczęcia, zbudowane jeszcze w XIX wieku. Pod koniec lat 80. zbudowano po drugiej stronie rzeki bardzo dużą bazylikę pod wezwaniem świętej Bernadety. Jej współczesna sylwetka dopełniła architekturę miasta, w którym wszystko zostało podporządkowane pielgrzymom. Lourdes, powiedział święty Jan Paweł II, jest tym wyjątkowym miejscem, gdzie chorzy przybywający z całego świata mają zawsze pierwszeństwo i otoczeni braterską opieką zdrowych mogą przedstawić swoje utrapienia pełnej współczucia Matce naszej, Maryi Pannie i miłosierdziu Jezusa Chrystusa, ażeby powrócić umocnieni przez Boga. Przybył tu Ojciec Święty kolejny raz na niespełna rok przed odejściem do domu Ojca. Było to w dniach od 14 do 15 sierpnia 2004 roku. Święty Jan Paweł II spędził tu 32 godziny na modlitwie w Masabielskiej Grocie. Choć przypadała akurat 150. rocznica ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, Jan Paweł II nie wspominał o jubileuszowych obchodach, pragnąc być zwyczajnym pielgrzymem, jednym z chorych, którzy przybyli tutaj do Najświętszej Dziewicy. Co więcej, ciężko chory papież nie zamierzał ani podkreślać, ani też ukrywać swojego cierpienia. Nikt w Lourdes, ani wszyscy na świecie śledzący tę pielgrzymkę, nie mieli wątpliwości, ile wysiłku kosztowała świętego Jana Pawła II ta podróż. Powiedział na zakończenie wieczornej modlitwy różańcowej z dziedzińca bazyliki, że grota, w której Matka Boża zachęcała świętą Bernadetę do odmawiania różańca, jest nie tylko sercem Lourdes, ale stała się również katedrą i szkołą modlitwy. Kochani radiosłuchacze, cierpienie w Lourdes ma zupełnie inny wymiar. Tu tysiące chorych odbywa drogę krzyżową, podobną do tej kalwaryjskiej, pamiętając, że Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstał. Cierpienie przeobraża się i oczyszcza, i buduje nadzieję wbrew nadziei. Tu w Lourdes niebo jest tak blisko. Ludzie z całego świata, zdrowi i chorzy, tworzą jedną wielką różańcową rodzinę. Wielu z nich przez łzy i cierpienia wyciąga ręce do Boga, ręce, w których trzymają różaniec. Ich prośby przez pośrednictwo niepokalanej Matki Bożej Różańcowej nigdy nie pozostają bez odpowiedzi. Bardzo Wam, kochani, dziękuję za wysłuchanie tej dzisiejszej konferencji. Zapraszam za miesiąc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.